Pora na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio bardzo serdecznie witamy po raz pierwszy, ale myślę nie ostatni, księdza doktora Wojciecha Kardysia z diecezji perplińskiej, wykładowcy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Perplinie. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże w naszym studio i już za moment nasza modlitwa do Ducha Świętego i potem rozważania Pisma Świętego na najbliższą niedzielę 25 października.
Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś suchą ziemię naszych serc. Przyjdź jak deszcz, nas pragnął świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, otrzyj łzy. Zabierz tam, gdzie się wraca.
W najbliższą niedzielę w wielu kościołach będziemy obchodzili uroczystość poświęcenia tychże kościołów i wtedy przewidziane są osobne czytania na tę uroczystość. W pozostałych kościołach będzie ciąg dalszy tych czytań, które kontynuowane są co niedzielę w okresie zwykłym, czyli będzie to 30. niedziela zwykła i nad tymi czytaniami chcemy się dzisiaj zatrzymać, rozpoczynając naszą refleksję od słów Ewangelii Niedzielnej. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Uzdrowienie człowieka niewidomego pod Jerychem to ostatnie wydarzenie i ostatni cud, jakiego dokonał Jezus, zmierzając do Jerozolimy. Ewangelista Marek, bo jak słyszeliśmy, to jego relację poznajemy w tę niedzielę, opisał jeszcze jeden cud, również uzdrowienia człowieka niewidomego. Miał on miejsce w Betsaidzie, a zapisany został w 8 rozdziale tejże Ewangelii. I to był ostatni cud uzdrowienia Jezusa dokonany w Galilei. Tu mamy ostatni cud w drodze do Jerozolimy. Kolejna scena rozpoczyna się wkroczeniem Jezusa do stolicy. Niemniej jednak właśnie najpierw miało miejsce to cudowne uzdrowienie człowieka chorego, kaleki, niewidomego. Wspomniane jest miasto Jerycho, to właśnie z niego Jezus wychodził wraz z uczniami, sporym tłumem. Trzeba by przyjrzeć się najpierw temu miastu. Ono położone jest na drodze do Jerozolimy, mniej więcej w odległości 24 km od stolicy i w pobliżu Morza Martwego około 10 km. Umiejscowione jest chyba najniżej, jeśli chodzi o miasta, to znaczy około 250 metrów pod poziomem morza. I prawdopodobnie jest najstarszym miastem świata, bo istnieć zaczęło już 9 tysięcy lat przed Chrystusem. W Biblii nazywane jest nieraz miastem palm, bo jest to de facto taka tropikalna oaza. Wokół mamy pustynię, a w Jerychu rosną właśnie palmy. Jest piękny, dobry klimat. Miasto to znamy, czytając Pismo Święte, przede wszystkim z relacji o Jozue. Jozue, syn Nuna, wraz z Izraelitami, przeszedłszy cudownie przez morze, przez rzekę Jordan, zdobył w sposób cudowny miasto, kiedy to na dźwięk trąb runęły jego mury. Trzeba jednak wiedzieć, że to Jerycho, z którego wychodził Jezus, nie te ruiny, o których słyszeliśmy w księdze Jozuego, ale miejscowość usytuowana bliziutko, niedaleko tego starożytnego Jerycha, i stamtąd Jezus, wychodząc, spojrzał na drogę i zobaczył człowieka niewidomego. Ślepota była bardzo poważnym problemem, zresztą jest po dziś dzień, ale dziś mamy już i różnego typu metody i ośrodki leczenia i ośrodki, które zajmują się osobami niewidomymi. Tego wszystkiego nie było w starożytności. Zatem los człowieka niewidomego był losem bardzo trudnym, żeby nie powiedzieć tragicznym. Nie mógł zatem liczyć na żadnego typu ubezpieczenia, opiekę lekarską, rentę zdrowotną. Był po prostu zdany na innych, być może najpierw na swoich rodziców, a potem musiał sam dbać o swój los. Jak miał to robić, kiedy nie mógł pracować? No niestety najczęściej wyglądało to w ten sposób, że siadał gdzieś na ulicy czy przy jakichś budynkach publicznej użyteczności i żebrał, prosił ludzi o pomoc. Jego trudność była tym większa, że oprócz ekonomicznych problemów również musiał spotykać się z innymi utrudnieniami, bo na przykład nie mógł już uczestniczyć w pełni w życiu społecznym, często był postawiony na marginesie tegoż życia, nie mógł uczestniczyć w kulcie, więc to były też jego ograniczenia. Inni ludzie, patrząc na niego, w większości poczytywali jego nieszczęście jako karę od Boga. Było takie przekonanie, zresztą Jezus z nim walczył, ale często nieskutecznie, że jak ktoś cierpi, to musiał zgrzeszyć, czasem zgrzeszyli jego rodzice. Więc jak widzimy, los takiego człowieka niewidomego był bardzo okrutny. I kiedy poznajemy relację o uzdrowieniu chorego pod Jerychem, to możemy tym bardziej zrozumieć, jak bardzo zależało temu człowiekowi na pomocy. Sam cud uzdrowienia w podobny sposób opisuje jeszcze ewangelista Łukasz w wersji paralelnej, natomiast ewangelista Mateusz nieco zmienia pewne fakty, mówiąc o dwóch uzdrowionych pod Jerychem. My zajmujemy się, czy koncentrujemy się na przekazie świętego Marka. Dowiadujemy się, że ów żebrak miał na imię Bartymeusz. Słowo Bar w języku aramejskim oznacza syn, więc był to syn Tymeusza. Zresztą Marek wyjaśnia czytelnikom także ten fakt. To, że funkcjonowało to imię w języku aramejskim, może świadczyć o tym, że tę historię opowiadano w Palestynie właśnie po aramejsku. Potem oczywiście został ten tekst spisany w języku greckim. Ale Marek wyjaśnia, co znaczy imię Tymeusz. wyjaśnia dlatego, że adresatami jego Ewangelii przede wszystkim byli poganie, czy lepiej powiedzieć Żydzi, przepraszam, chrześcijanie nieżydowskiego pochodzenia. Oni nie znali nazw hebrajskich, nie znali imion, nie znali wielu zwyczajów, więc o ile Mateusz, pisząc do swoich rodaków, nie zajmował się zbytnio tłumaczeniem tego typu faktów, o tyle Marek często wyjaśniał. Także wyjaśnił w dzisiejszej Ewangelii imię tego żebraka niewidomego, że był to Bartymeusz, czyli syn Tymeusza. Siedział oczywiście przy drodze, żebrząc. I pewnie słyszał, bo tłum szedł za Jezusem, że Jezus się zbliża. Marek pisze, że był to Jezus z Nazaretu. Określa Jezusa wraz z miejscowością, z której on pochodzi. Święty Mateusz, ewangelista, wspomina na początku swej Ewangelii, jeszcze w tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, że Jezus przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało spełnić się słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Oczywiście najbardziej przejmującym świadectwem tego, że Jezus w ten sposób był określany ze względu na miejscowość, w której się wychował, jest napis nad krzyżem, na którym wisiał Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Zatem było powszechnym, wydaje się, przekonaniem, że Jezus pochodził z Nazaretu. Do niego ów człowiek niewidomy woła: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Mamy tutaj kolejne tytuły. Najpierw imię Jezusie. Może nas zastanawiać fakt, że zwraca się w taki sposób wręcz bezpośredni do Jezusa. Inni mówili do niego: panie, mistrzu, nauczycielu, a niewidomy mówi wprost: Jezusie. Bynajmniej nie jest to znak tego, że zachowuje się w sposób niegrzeczny, że nie zachowuje norm kultury. Raczej chodzi o podkreślenie z jednej strony bezpośredniości, z jaką zwraca się do Jezusa, a z drugiej pewnej zażyłości. On wie, że ma do czynienia z kimś, komu będzie zależało na jego losie, przynajmniej tak ufa. Dlatego mówi po prostu: Jezusie. Potem wymienia ważny tytuł Jezusa: synu Dawida. Określenie syn Dawida podkreśla, że Jezus jest potomkiem króla Dawida. Tę prawdę podkreślali również inni ewangeliści. Raz jeszcze w 12 rozdziale ten tytuł do Jezusa zastosuje sam Marek. U Mateusza kilkakrotnie się pojawia określenie syn Dawida. Zresztą sama genealogia, czyli rodowód, który rozpoczyna Ewangelię Mateuszową, ma pokazać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem pochodzącym z rodu Dawida. To Dawid jest w centrum, a Jezus ukazany jest jako jego potomek. Izraelici oczekiwali przez wiele stuleci na przyjście Mesjasza i coraz bardziej klarowała się idea tego, że jest on wielkim potomkiem Dawida. Początku tego przekonania możemy doszukiwać się w drugiej księdze Samuela. Tam Bóg przemawia do Dawida i słowami proroka Natana i Natan przedstawia królowi Boże słowa. Mówi: kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron królestwa jego na wieki. I utwierdził Pan tron królestwa potomka Dawidowego, którym okazał się Jezus. Jezus, który zapowiedziany jest jeszcze jako potomek Dawida u proroka Izajasza. Kiedy prorok wspomina o tym, że spocznie na Mesjaszu duch pański, to wspomina różdżkę z pnia Jessego. Jesse był ojcem Dawida, więc Mesjasz także od króla Dawida pochodzi. Mamy więc to przekonanie, że które wyraził niewidomy, a jest ono, no jak możemy się domyślać, przekonaniem także wielu innych Izraelitów, bo będą oni wołali niedługo Hosanna synowi Dawidowemu, że Mesjasz pochodzi z rodu Dawida. Dodatkowo musiał wiedzieć ów niewidomy jako syn narodu żydowskiego, że został zapowiedziany Mesjasz jako wielki uzdrowiciel. Prorok Izajasz wspominał, że będzie on pomagał ludziom potrzebującym, wśród nich wymienił właśnie przywracanie wzroku niewidomym. Kiedy już wypowiedział ów niewidomy tytuły, imię Jezusie, potem synu Dawida, wtedy dodał: ulituj się nade mną. Krótkie słowa, słowa błagalne. Ulituj się nade mną. Albo możemy powiedzieć: zmiłuj się nade mną. W podobny sposób do Jezusa zwracali się inni ludzie w potrzebie. I tak ewangelista z kolei Mateusz zanotował, że podobne czy te same wręcz słowa wypowiedziała kobieta kananejska czy syrofenicjanka, prosząc Jezusa o uzdrowienie córki czy też o wyrzucenie demona, który ją, tę córkę owładnął. W innym miejscu ten sam sposób ulituj się nade mną wypowiada te słowa ojciec epileptyka. Wreszcie dwaj niewidomi, bo jak już wspomniałem, u Mateusza to są dwaj niewidomi pod Jerychem. Łukasz mówi o 10 trędowatych, którzy przychodzą do Jezusa i mówią: ulituj się nad nami. Więc jest to zwrot wyrażający prośbę o miłosierdzie, o litość. My znamy ten zwrot. I to bardzo dobrze. W języku oryginalnym, języku greckim, pojawia się on w formie eleison me. My używamy już tej nieco zmienionej formy eleison. Nieco tylko zmienionej eleison. Przecież mówimy, czy podczas aktu pokuty, czy przede wszystkim odmawiając litanie Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, czyli Panie zmiłuj się, Chryste zmiłuj się, Panie zmiłuj się. To jest dokładnie ten sam zwrot. Kiedy już wypowiedział te słowa, wtedy poznajemy z relacji Marka reakcję tłumów. I okazuje się, że tłum był negatywnie nastawiony do tego niewidomego. Właściwie strofował go, ludzie strofowali, nastawali na niego, jak pisze Marek, żeby umilkł, żeby nie przeszkadzał. Ale nie działało to na niego zbyt zniechęcająco, ponieważ, jak czytamy dalej w Ewangelii, jeszcze głośniej wołał i znów wymieniając tytuł synu Dawida i tę prośbę zawartą w wyrażeniu ulituj się nade mną. I Jezus rzeczywiście postanowił interweniować. Czytamy, że przystanął i rzekł: zawołajcie go. Dlaczego mieli wołać tego człowieka? Dlaczego Jezus nie podszedł do niego? Przecież wielokrotnie to on pierwszy podchodził i schylał się nad tymi, którzy byli w potrzebie. Ano może dlatego, żeby, broń Boże, nie, żeby okazać lekceważenie, ale podkreślić, że on jest panem sytuacji, to on ma władzę. To do niego, jako do władcy potężnego, podchodzą ludzie i przyprowadzają swoich chorych. I przywołali niewidomego, jak czytamy, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. To jest ciekawe zjawisko. Dopiero co ten sam tłum go strofował, żeby dał sobie spokój, żeby umilkł, żeby nie przeszkadzał. Ale kiedy Jezus się zatrzymał i los tego nieszczęśnika się zmienił, wówczas ten sam tłum zaczął, zupełnie odwróciwszy się o 180 stopni w swym podejściu, wołać: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. To określenie bądź dobrej myśli w języku greckim tcharsej można też przetłumaczyć jako odwagi. I tego typu słowa padają częściej w Piśmie Świętym właśnie w związku z uzdrowieniami. Jezus w ten sposób zwrócił się do paralityka. Kobieta cierpiąca na krwotok również usłyszała od Zbawiciela te słowa tcharsej, czyli bądź dobrej myśli, odwagi. Jezus zatem przychodzi, to znaczy przyjmuje tego człowieka w sposób bardzo łagodny. On go uspokaja, on go pociesza poniekąd. A więc po raz kolejny okazuje się w praktyce, że jest dobrym pasterzem, który z troskliwością, z łagodnością podchodzi do osób cierpiących. ów człowiek tak naprawdę nie został wcale przyprowadzony, tak jak Jezus mówił, zawołajcie go, to znaczy nie został przyprowadzony, tylko sam wstał. Możemy sobie wyobrazić, jak ledwo mógł dojść i tylko wsłuchiwał się w słowa Jezusa albo w słowa tłumu, zrzucił płaszcz, zerwał się, przyszedł do Jezusa i wtedy Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Nie dlatego bynajmniej, żeby Jezus nie wiedział, czego ten człowiek chce. Przecież każdy z nas domyśliłby się, czego może chcieć osoba cierpiąca, dotknięta kalectwem, kiedy przychodzi do cudotwórcy. Ale Jezus chciał, aby ów człowiek sam wypowiedział swoją prośbę. I wypowiada on tę prośbę, ale poprzedza ją tytułem Rabbuni, mój Panie, mój Mistrzu. Tylko raz jeden jeszcze w Piśmie Świętym, w Ewangelii, znajdujemy tego typu zwrot, który słowa wypowiedziane przez Marię Magdalenę do Jezusa po jego zmartwychwstaniu, a słowa te zanotował święty Jan Ewangelista. Rabbuni, dlaczego nie rabbi? Rabbuni, mój Panie, mój Mistrzu, jest bardziej czułą formą, bardziej taką pełną ufności. I odpowiada krótko, abym czy żebym przejrzał. Nie musi wiele tłumaczyć. Krótka prośba i bardzo konkretna. Abym przejrzał. I Jezus odpowiada mu, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. W ten sam sposób wcześniej i później w różnych zapisach różnych ewangelistów możemy usłyszeć słowa Jezusa podobne, na przykład skierowane do kobiety cierpiącej na krwotok. Dokładnie te same słowa padają. Idź, twoja wiara cię ocaliła. Do jawno grzesznicy, która namaściła Jezusowi stopy. Te same słowa wypowiedział Jezus do wdzięcznego Samarytanina, jednego z 10 uzdrowionych, tego, który przyszedł podziękować Jezusowi za cud. Użyty w tekście greckim czasownik sodzo oznacza wybawić, ocalić. Ma on ogromne znaczenie, bo mamy tutaj czynność wybawienia. Jezus, samo imię Jezus, Jehoszua, czy w wersji krótszej Jeszua, w języku hebrajskim oznacza Jahwe zbawia, Jahwe wybawia, że przez Jezusa będzie działał sam Bóg i będzie wybawieniem. To dzieciem, które się narodzi, bo od początku już poznajemy samą nawet zapowiedź, że tak ma mieć na imię. I tu widzimy, że rzeczywiście Jezus wybawia w tym przypadku chorego od jego kalectwa. Oczywiście chory ma wiarę. Nie można zapominać, że wiara jest tym elementem, który w sposób konkretny i nierozerwalny towarzyszy cudowi uzdrowienia. Często ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, pokazywali swoją wiarę. Wiarę musiał mieć setnik z Kafarnaum, skoro jako dowódca wojsk pogańskich nie wstydził się podejść do Jezusa i prosić go o pomoc, kiedy trzeba było uzdrowić jego sługę. Kobieta kananejska, choć była poganką, przeżyła prawdziwy test wiary, zanim Jezus uzdrowił jej córkę. Przełożony synagogi Jair, ile on musiał mieć odwagi, jako przełożony właśnie synagogi, aby nie wstydzić się, ale zaufać Jezusowi, że on jest w stanie pomóc jego córce. Czasem wiarę wykazywali inni, którzy przynosili chorych do Jezusa. Przejmującą wersję możemy przeczytać w przypadku paralityka, którego z wielką wiarą przed oblicze Jezusa przynieśli ludzie, niosąc go właśnie na takim łożu przenośnym i wręcz w determinacji ogromnej otwierając dach i tam z góry spuszczając go przed oblicze Jezusa. Ta determinacja i zaufanie to jest wyraz głębokiej wiary, że oni ufają, iż Jezus może pomóc w trudnej sytuacji i jest to warunek, który musi towarzyszyć cudowi uzdrowienia. Z drugiej strony ta wiara jest także obecna często po dokonaniu cudu przez Jezusa. Wielokrotnie czytamy opis ewangelistów, którzy po dokonanym cudzie wspominają, że tłumy zdumiewały się tym, co miało miejsce, czego dokonał Jezus, że nieraz byli pełni podziwu albo po prostu wiary. W naszym fragmencie tego typu wzmianki nie ma, ale możemy zakładać, że wydarzenie tego typu miało miejsce. Sam niewidomy uzdrowiony natychmiast. Tutaj w przypadku cudów dokonanych przez Jezusa nie ma żadnej zwłoki, uda się, nie uda się. Cud ma zawsze miejsce i skutek jest natychmiastowy, więc natychmiast przejrzał, jak zauważa Marek, ewangelista, i dodaje, szedł za nim drogą. To jest bardzo ważny dodatek, szedł za nim drogą, bowiem użyty tutaj czasownik akolutheo po grecku, to jest dokładnie ten sam czasownik, który jest używany w odniesieniu do uczniów. Jezus powoływał uczniów mówiąc akolutheimoi, pójdź za mną, dokładnie używając tego samego terminu. Więc można powiedzieć, że ów niewidomy został uczniem Jezusa i za nim poszedł. Podsumowując na tym etapie Ewangelię, możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z cudem uzdrowienia, który często jest wykorzystywany w interpretacji, żeby pokazać inną ślepotę. Ślepotę ludzi, którzy ze wzrokiem pod względem fizycznym nie mają problemów, ale mają problem w dojrzeniu Jezusa. Iluż to było tych, którzy Jezusowi nie wierzyli, faryzeusze, uczeni w piśmie i wielu innych, którzy choć widzieli fizycznie, nie mieli problemów ze zmysłem wzroku, ale duchowo nie rozpoznali Jezusa, czyli byli ślepi, a niewidomy, który fizycznie nie widział, rozpoznał w Jezusie z Nazaretu Mesjasza. Ale ja bym chciał ten wątek pominąć, a wskazać na inne przesłanie tej perykopy, że widzimy tutaj Jezusa wyzwalającego człowieka, a przez to Bóg wyzwala człowieka z niewoli kalectwa, bo motyw wyzwolenia dominuje w tych dzisiejszych czytaniach. Im się przyjrzymy już trochę krócej niż Ewangelii, ale ten motyw chciałbym podkreślić, także za chwilę wsłuchamy się w słowa pierwszego czytania. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzi z księgi proroka Jeremiasza, ale dokładnie stanowi część rozdziałów od 30 do 33 jako zwartej jednostki, którą możemy określić księgą pocieszenia. I zawiera ona nadzieję na odbudowanie narodu, na powrót z wygnania oraz zawiera zapowiedź nowego przymierza. Żeby to zrozumieć, trzeba krótko sięgnąć do genezy tego wygnania. Jak to się stało, że naród znalazł się, naród wybrany w Babilonii? Otóż kiedy rządzili państwem izraelskim Saul, potem Dawid, wreszcie Salomon, to całe to państwo, oczywiście z pewnymi różnicami, bo królowie zdobywali, przyłączali kolejne tereny, ale nad jednym państwem izraelskim. Po śmierci króla Salomona nastąpił rozdział, rozpad państwa na dwa kraje, na dwa organizmy polityczne, na północ i południe, mówiąc w wielkim skrócie. Północ nazywana będzie Królestwem Izraela, Samarią, czy po prostu Królestwem Północnym. Południe będzie nazywane Królestwem Judzkim, albo po prostu Judą. I to południe z Jerozolimą jako stolicą było jedynie prawnie usankcjonowanym państwem, którym opiekował się Bóg, bowiem nie podobało się Panu, iż grzechy i błędy ludzkie i ludzkie różne ambicje, nie będziemy tutaj analizowali przyczyn całego rozpadu monarchii, spowodowały, że powstało również to oddzielne państwo północne. Bóg, to było wbrew jego woli, ale oczywiście Pan Bóg dopuścił, że to nastąpiło. I kiedy ludzie, tak, Izraelici, żyli w tych dwóch państwach, to jednocześnie popełniali inne błędy, inne grzechy. Byli często niewierni Bogu, byli nieposłuszni prorokom, których Bóg posyłał, aby upominali swój naród. Byli niesprawiedliwi. Między innymi Bóg wstawia się za sierotą i wdową wielokrotnie. Możemy o tym na kartach Pisma Świętego przeczytać. A możni przeciwko tym najsłabszym i potrzebującym często występowali. Poza tym Izraelici, zwłaszcza przywódcy, ufali przymierzom z różnymi krajami, zamiast zaufać Panu. A co gorsza, i to jest najważniejszy grzech i błąd Izraela, szli za obcymi bogami. To jest bałwochwalstwo, idolatria, czczenie nieistniejących pogańskich bogów zamiast wierność jednemu Bogu i jego przymierzu. I wtedy miarka się przebrała. Królestwo, najpierw północne, musiało ponieść karę. Ludzie musieli ponieść karę za niewierność Bogu. I kara ta nastąpiła, kiedy przybyli z Mezopotamii, dokładnie z Asyrii, żołnierze pod wodzą króla asyryjskiego Sargona II w 721 lub 722, zależy jaką chronologię przyjmiemy, pokonali Samarię, a ludzi z Królestwa Północnego przesiedlili do Mezopotamii, do Asyrii. I tam Izraelici żyli w swoim skupisku, mówimy w diasporze, czyli w rozproszeniu, a na ich miejsce sprowadzono osadników z innych, podbitych także przez Asyryjczyków ludów. To była kara Boża. Tymczasem Królestwo Północne jeszcze istniało. To jedyne prawowierne, gdzie trwała nieprzerwanie dynastia Dawidowa. Jednak kiedy to Asyryjczycy, pokonani tam w Mezopotamii przez nowe imperium, imperium babilońskie, już przestali się liczyć, to w ich miejsce powstał inny hegemon, który również podbijał różne ludy starożytnego Bliskiego Wschodu i zaczął zagrażać również Królestwu Południowemu. I zdarzyło się, że król Nabuchodonozor, właśnie władca babiloński, atakował, łupił Judę, Królestwo Judzkie, stolicę Jerozolimę i w trzech etapach przynajmniej przesiedlił tych najbardziej znamienitych Izraelitów, mieszkańców Judy, także do Mezopotamii, mówimy do Babilonii, bo było to już Imperium Babilońskie. Nastąpiło to w 586 roku. Ten sam król, okrutny król Nabuchodonozor, zniszczył miasto, zniszczył mury Jerozolimy, co gorsza, zniszczył również świątynię i nastąpił okres, który określamy mianem niewoli babilońskiej, choć lepiej mówić wygnania babilońskiego i przesiedlenia. No i tu dochodzimy po tym wstępie do tego, o czym mówi prorok Jeremiasz. On zapowiada tym wygnańcom w dalekiej Mezopotamii, w Babilonii, w Asyrii wcześniej, zapowiada radość powrotu. I mówi im, wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się. Te słowa powtarzają się, wracają jak bumerang. Cieszcie się, radujcie. Dlaczego mają się radować? Bo choć są tam na wygnaniu, to Bóg zapowiada im, oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi, z ziemi północnej, bo to z północy przybyli najeźdźcy. Jest to zatem zapowiedź powrotu. Bóg, który sprawiedliwie ukarał naród za jego niewierności, skraca czas kary. Prorok zapowiada, że Bóg chce sprowadzić ich z powrotem do ojczyzny, za którą tak wielu tęskniło, i to powoduje radość. Tę radość potem, już z perspektywy późniejszych wydarzeń, będzie przywoływał psalmista, także w dzisiejszym psalmie, kiedy powie, gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało nam się, że śnimy. A potem będzie wspominał tamte wydarzenia. Idą ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą. To przywołuje ten smutek, ten płacz, jak ci wygnańcy zmierzali ku obcej krainie. Ale potem zapowiada psalmista, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy, jako repatrianci powrócą z powrotem do ojczyzny. Mamy zatem w Ewangelii dzisiejszej Boga, który o sobie Jezusa uwalnia człowieka z niewoli kalectwa, A w pierwszym czytaniu mamy Boga, który wyzwala już nie pojedynczego reprezentanta narodu wybranego, ale cały naród. Wyzwala go z niewoli wygnania. Za chwilę przyjrzymy się jeszcze innemu wyzwoleniu, o którym mowa jest w dzisiejszym drugim czytaniu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Autor listu do Hebrajczyków, kimkolwiek by on nie był, bo tego nie wiemy, dużo miejsca w swoim dziele, w swoim liście, w swoim traktacie, możemy powiedzieć, poświęca wysokiej godności Chrystusa. Ukazuje go jako kapłana, jako arcykapłana doskonałego, w przeciwieństwie do kapłanów Starego Przymierza. Oni nie byli doskonali. Choćby dlatego, że byli grzesznikami, więc najpierw musieli składać ofiary przebłagalne za swoje grzechy, dopiero potem za grzechy ludu. Podlegali ludzkim słabościom, ograniczeniom. Pochodzili z rodu Aarona, więc nikt inny kapłanem nie mógł zostać. To też jest ograniczenie. Chrystus natomiast jako arcykapłan jest, w przeciwieństwie do tamtych, kapłanem doskonałym, bo nie popełniał grzechów, więc nie musiał składać ofiary za siebie, nie ulegał słabościom. Oczywiście fizycznie bywał zmęczony, przecież cierpiał fizycznie, ale przecież nie były to słabości, na pewno nie słabości ducha. No i wreszcie pochodził bezpośrednio z boskiego ustanowienia, z boskiego mandatu, zrodzony przez Ojca. Nie z pokolenia Lewiego i z rodu Aarona, jak kapłani Starego Przymierza, ale jest bardziej podobny do Melchizedeka, tajemniczej postaci występującej w Księdze Rodzaju. I taki podobny jest jemu Jezus. I ten Jezus Chrystus, arcykapłan, zawarł z ludem i między ludem a Bogiem jako pośrednik nowe przymierze. Złożył doskonałą ofiarę jako pośrednik i mocą tej ofiary uwolnił nas wszystkich z mocy złego. Uwolnił nas z mocy diabła. Uratował nas przed wiecznym potępieniem. I tutaj mamy motyw kluczowy, ten wątek, który pojawia się jako temat naszych dzisiejszych rozważań. Tę moc Boga, bo to on jako pośrednik, jako posłany przez Boga, jako Syn Boży, wyzwala ludzkość z niewoli złego. Możemy zatem, podsumowując na tym etapie nasze rozważania, żeby jeszcze raz uwypuklić ten główny temat dominujący w dzisiejszych czytaniach, przypomnieć, że w Ewangelii widzimy Jezusa, który uwalnia człowieka z niewoli kalectwa. Jednego człowieka, choć uzdrowił oczywiście wielu, ale jesteśmy dziś do tej naszej jednej Ewangelii ograniczeni, jeśli chodzi o temat rozważań. W pierwszym czytaniu to już nie jeden człowiek, ale cały naród jest przez Boga wyzwolony. Bóg go wyzwala z niewoli wygnania babilońskiego. A drugie czytanie pokazuje Boga i pośrednika, Jego Syna, Jezusa Chrystusa, arcykapłana, wyzwalającego już nie jeden naród, ale wszystkich ludzi, ale całą ludzkość z innej niewoli, z niewoli złego, z niewoli szatana, ratuje przed wiecznym potępieniem. Tak działa Bóg, który wyzwala i tylko on ma tę moc i na pewno chętnie ją stosuje, aby nam uwikłanym w różne ograniczenia i niewolę pomagać.
Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem, komentatorem Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, 30. niedzielę zwykłą, jest ksiądz dr Wojciech Kardyś z diecezji perplińskiej, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Perplinie. Już za moment, drodzy Państwo, okazja i możliwość rozmowy, też refleksji na temat tychże właśnie czytań. Starajmy się właśnie trzymać litery tutaj, czytań, które żeśmy słyszeli, żebyśmy mogli jakoś tak też i nawiązać, i dopowiedzieć, i też się dopytać, skoro jest tutaj ktoś, kto się na tym bliżej zna. Do tego zapraszamy. Oto numer telefonów dla Polski Północnej 5665523555, 5665523556, na zagranicy 5665523333, 5665523666. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Chciałem się zapytać księdza o taką rzecz, czy mógłby mi ksiądz wytłumaczyć. Król Jozjasz, przepraszam najmocniej, był synem bodajże króla Manassesa. Nie wiem, czy się nie mylę, ale o co mi chodzi po prostu? Skąd się wzięło po prostu, jakby to powiedzieć, ta zmiana polityki, powiedzmy, jeżeli chodzi o odrzucenie tych różnego rodzaju kultów bałwochwalczych na terenach ówczesnego państwa żydowskiego, jeżeli chodzi właśnie o panowanie króla Jozjasza? Czy to się wzięło z racji tej, że miał kontakt z kapłanem, który w 620 bodajże pierwszym roku przed naszą erą zapoznał go z pięcioksięgiem Mojżesza, czy raczej było to po prostu, jakby to powiedzieć, ta zmiana nagła i bardzo pozytywna, czy to było po prostu jakoś spowodowane przez inną okoliczność. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Marku. Pozdrawiamy. Bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, takie ścisłe pytanie, specjalistyczne, księże doktorze, no ale bardzo proszę.
Tak, no to się łączy z naszymi czytaniami o tyle, o ile rozważaliśmy niewierność Izraelitów pod władzą królów, bo to królowie oczywiście pierwsi reprezentowali cały naród. Rzeczywiście, o ile Manasses zapisał się negatywnie w historii Izraela, o tyle Jozjasz jak najbardziej pozytywnie. To on jest tym, który w 621 roku odkrył tajemniczą księgę prawa. Właściwie odkryli to ludzie, którzy remontowali świątynię. To było za arcykapłana Hilkiasza. I była to tak zwana Księga Przymierza. I stała się ona motywacją do odnowy religijnej narodu, do zawarcia przymierza i tak dalej. Także z jednej strony mamy królów, którzy nie dbali o sprawy Boże, często poddawali się bałwochwalczym tendencjom. I z drugiej strony mamy królów pobożnych. A z czego to wynikało? No trudno powiedzieć. No tak jak jeden człowiek jest wierny Bogu, drugi nie. Jeden ma to tę wierność w sobie, a inny jest zbuntowany. Najgorsze jest jednak to, że od takich czasem widzimisię albo niewierności króla no, cierpiał także cały naród, a konsekwencją tą najtragiczniejszą była wspomniana wcześniej przeze mnie niewola, czy lepiej mówić wygnanie babilońskie.
No właśnie, bo my mamy taką, delikatnie mówiąc księże, doktorze, taką pokusę, że jakby się dziwimy, jak w Piśmie Świętym, nazwa świętym, są życiorysy czy historie ludzi nieświętych tak do końca, prawda? Są takie, bo to jest, z Starym Testamentem oczywiście myślimy, bo to jest opisana historia narodu, i wybranego i nie tylko, i ościennych państw. I tutaj mamy pokazane, jak Pan Bóg działa poprzez świat, poprzez ludzi. Dlatego też nieraz się dziwimy, że tam jest i taki grzech opisany, i taką sytuację. Ale to musimy zrozumieć, bo to jest całość pewna.
Tak, oczywiście, no jest to sama księga, księga Pisma Świętego jest święta, ale opisuje też i losy nieświętych ludzi, zresztą już od samego początku grzech Adama i Ewy jest tego dowodem. My mamy się od tych dobrych i świętych przykładów uczyć, od tych postaci, a antyprzykłady to są podane nam po to, by ich unikać. Nad wszystkim jednak czuwał Pan Bóg, a że dał człowiekowi wolność, więc nie możemy się dziwić, że niektórzy z tej wolności źle skorzystali i po prostu zbłądzili poprzez grzechy i niewierności.
Tak jest. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Szczęść Boże, słuchamy Panią.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy.
Ja po prostu stwierdziłam w swoim życiu, że wiara jest absolutnie najważniejsza i śpiewam Bogu Tedeum. To jest jedna sprawa. A druga mam pytanie, czy ja bym mogła przeczytać w tej sprawie motto naszego wielkiego człowieka Józefa Piłsudskiego?
Ale może tutaj troszeczkę mamy jeden dzisiaj, skupiamy się na Biblii, mamy Słowo Boże, mamy tyle okazji, żeby Pana Józefa Piłsudskiego, wielkiego Polaka, cytować i o nim mówić. Przy okazji będą już niedługo listopadowe uroczystości, więc teraz jednak skorzystajmy, że mamy specjalistę, mamy Pismo Święte i rozmawiamy w oparciu o te tematy. Proszę bardzo, słuchamy Pana.
Wyłączyć radio.
Oczywiście, radio wyłączmy.
A już wyłączone.
Tak jest, słuchamy Pana, bardzo proszę.
Niech będzie problem. Pani Dosyszcza Święta Maryja Panna, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem zwrócić uwagę na dwa szczegóły w dzisiejszych pięknych czytaniach. Pierwsza rzecz, że ten niewidomy człowiek, żeby podejść do Pana Jezusa, to musiał najpierw rzucić swój płaszcz. My chcąc dojść do Chrystusa wielokrotnie w życiu musimy coś zostawić. Nawet tak ważną rzecz jak płaszcz. Jeden, jedyny płaszcz jaki miał, bo nie miał więcej najprawdopodobniej, bo skąd by wziął. I on ten płaszcz zostawił, on go rzucił, on się po niego już nie wrócił, tylko bez tego płaszcza poszedł po Jezusa. I mamy takie różne płaszcze w naszym życiu, czy tam w poczucie życia moralnego, czy innych płaszczyznach, że musimy coś zostawić, żeby pójść za Jezusem. I druga sprawa, co ksiądz zwrócił właśnie w swojej homilii wykład, że miał on nie Chrystus do niego, tylko on miał dojść do Jezusa. Pan Jezus wielokrotnie w Ewangelii pokazuje nam, że da nam łaskę, pomoże nam w naszych sprawach, ale my musimy chociaż coś małego uczynić. Te niewiasty pierwsze widziały Chrystusa po zmartwychwstaniu, bo one przyszły namaścić olejkami ciało. Uczniowie z Emaus otrzymali Chrystusa, bo dyskutowali o nim. A apostołowie, którzy się zamknęli, być może w wieczorniku, Chrystus mówi do niewiast, powiedzcie im, żeby poszły do Galilei, tam mnie zobaczą. Nie mógł Chrystus do nich przyjść na miejsce, miał tu bliżej? Mógł, ale chciał, żeby człowiek wykonał drobny gest, czasem naprawdę drobny. Spotkać biednego, dać mu jałmużnę, napoić spragnionego, odwiedzić w więzieniu, odwiedzić w szpitalu znajomego lub nieznajomego. Spełnić któryś z tych warunków biblijnych, a na pewno wtedy spotkamy Chrystusa, który nam na pewno pomoże.
Dziękuję bardzo. Jakie Pana jeszcze imię?
Jerzy Hejnol.
Panie Jerzy, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, redaktorze.
Tak, rzeczywiście to są słuszne spostrzeżenia. Zresztą wnikliwa lektura pozwoliłaby pewnie jeszcze więcej zobaczyć takich perełek, możemy powiedzieć. Ja nie zdołałem wszystkiego przedstawić oczywiście ze względów czasowych, ale jest to prawda, że niektórzy, czy wielu nawet komentatorów Ewangelii, ten moment zrzucenia z siebie płaszcza, że jest to pewna zmiana życia, że od tej pory ten człowiek kończy taki żywot, jaki miał do tej pory. Jest to symbol zerwania z tym, co było, nawet tym bardziej, że ten płaszcz był czymś cennym. Przecież sam Jezus, mówiąc nieraz o płaszczu, mówił, czy Pismo mówiło o tym, że człowiek musi mieć ten płaszcz, bo przecież jest on codzienną koniecznością, by go nosić, choćby dlatego, że okrywa go, jak przyjdzie mu nieraz spać na dworzu w nocy, od zimna. Więc jest to radykalne zerwanie. Tylko ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę. Martę, że nastąpiło to jeszcze przed uzdrowieniem. Czyli to wskazuje na wiarę tego człowieka, na to, że on tak mocno ufał, że Jezus mu pomoże, bo gdyby miał wątpliwości, to by mógł pomyśleć sobie, a lepiej pójdę w płaszczu, bo a nuż nie będzie cudu, a nuż się nie uda. I dlatego podziwiamy w tym momencie także jego wiarę. A drugi moment, że to przyjście do Jezusa, to właśnie oczywiście wskazuje na to, na inicjatywę, która czy na zadania, które również i człowiek powinien wypełniać. My nieraz czekamy na to, że coś nam spadnie z nieba, że Pan Bóg nam coś da i nie ruszamy się z domu i modlimy się o taką czy inną łaskę, ale nie wychodzimy naprzeciw temu. A Pan Bóg czasami chce, byśmy my zrobili krok więcej. Tak jak zrobił ten krok dosłownie, ale i w przenośni ów nieszczęsny niewidomy, bo i wstał, zrzucił płaszcz, poszedł do Jezusa, co nie było przecież łatwe w przypadku niewidomego, i wreszcie to, co wspominałem wcześniej, wyartykułował swoją prośbę, bo przecież Jezus wiedział, czego on od niego oczekuje, a jednak jeszcze i w tym momencie wskazał na tę inicjatywę, która powinna należeć też do tego człowieka, żeby sprawdzić, a nam dać wzór takiej determinacji, bo ta wiara wyraża się z jednej strony w ufności, a z drugiej strony w determinacji człowieka proszącego Jezusa o cud.
Szukając Słowa Bożego, odbieramy kolejne telefony. 10 minut po godzinie 19. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Marek zawsze.
Dzwoni z Krakowa. Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać, jeżeli można byłoby, o taką rzecz. Po prostu, księże profesorze, czy mógłby Pan tak pokrótce wytłumaczyć troszkę, dlaczego, co było właściwie główną przyczyną, że Żydzi po prostu tak, można powiedzieć, uparcie wracali do tych kultów bałwochwalczych, jeżeli chodzi o swoją historię. Ja myślę, że to też miało, powiedzmy, związek z tym, że byli w rozproszeniu i znajdowali się w różnych miejscach, prawda, i byli też w jakimś stopniu podatni na wpływy ludów ościennych, jeżeli chodzi również o mieszanie się, prawda, z tubylcami, ale po prostu chciałbym właśnie się zapytać, dlaczego też, można powiedzieć, tak, czy ja mam rację, podważali, tak mi się wydaje, nauki nawet i samego Mojżesza, bo powiedzmy tam, z tego co sobie na przykład, powiedzmy, przypominam, takie zdanie jest bodajże w Talmudzie, już nawet nie pamiętam, czy w Szulchan Aruchu, czy w innym tekście, że ci, którzy czytają Torę, uprawiają jakąś cnotę. Ci, którzy czytają Misznę, uprawiają cnotę, za którą otrzymuje się nagrodę, a ci, którzy czytają Gemarę, uprawiają taką cnotę, nad którą wyższej cnoty być nie może. Po prostu chciałbym się dowiedzieć, jeżeli można byłoby mi takiej króciutkiej odpowiedzi udzielić. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Księdze doktorze, bardzo proszę.
Dlaczego atrakcyjne takie były te kulty? Czy dlaczego popadali w bałwochwalstwo Izraelici? No właśnie, być może dlatego, że to było coś atrakcyjnego, że to było coś innego. Że oni nie to, że odrzucali zawsze Boga, oni często łączyli. Trochę wierni byli Bogu Jahwe, a trochę z ciekawości, bo taka moda była, bo tak sąsiedzi postępują. Więc oni szli realizując, wypełniając te bałwochwalcze kulty. Oczywiście to było złe. Natomiast można powiedzieć z drugiej strony, że były to kulty o tyle atrakcyjne, że w dużej mierze, czy w jakiejś tam mierze związane były ze sferą seksualności, a to jakoś tak pożądliwie człowieka pociąga, bo to były kulty płodności i tak dalej, więc być może dlatego. A po trzecie, my nieraz też obserwujemy dziwne mody, mamy dziwne zwyczaje, o choćby teraz wspomnieć o Halloween, który będzie. Ktoś by się zapytał, a dlaczego my idziemy za tym pogańskim i bardzo niebezpiecznym zwyczajem, skoro mamy swoją wiarę i swoją religię. I zwróćmy uwagę, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy będą uczestniczyć w różnego typu zabawach na okoliczność Halloween, oni wcale nie pozostawiają swojej wiary, ale dodają do niej coś, co jest jej obce, nawet przeciwne, a potem jak gdyby nigdy nic, myślą, że są wierni Bogu. I podobnie Izraelici. Pewne atrakcyjne były te kulty, pewne elementy dodawali, inspirowali się swoimi sąsiadami, byli ciekawi, to wtedy, kiedy byli w Kanaanie, oczywiście przed wygnaniem. A kiedy już trafili do Mezopotamii, no to byli też narażeni na jeszcze inną formę kontaktu z kultami obcymi. Zresztą śladem tego są niektóre teksty zawarte w Biblii, bo akurat tak się składa, że Izraelici potrafili to, co uznali za słuszne, pozbawieniu pogaństwa przenieść na karty Pisma Świętego. I dlatego wzbogacili się o pewną mądrość, która, broń Boże, niczego nie ujmuje, ani tym bardziej nie występuje przeciwko kultowi jedynego Boga, jakim był dla Izraelitów i jest Jahwe. Niemniej jednak trudno, żeby mieszkając wśród ludzi o innej kulturze i religii nie przesiąknęli w jakimś stopniu czasem, a także z własnej winy, obcymi kultami i wierzeniami.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Szymon z Bielska dzwoni. Ja tutaj odnośnie audycji chciałem się tak podzielić czymś takim, że z tymi bogami, kiedy dlaczego tak Izraelici odchodzili, bo myślę sobie, że może tak samo i nam w życiu codziennym trudno wyobrazić Boga, który jest niewidzialny i może to taka jest skłonność ludzka, że jak widzą Boga, to jakoś im łatwiej jest tego Boga czcić. Tak samo jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, też jakoś potem Izraelici tego zaczęli czcić i jeden z proroków czy kapłanów go zniszczył. Bo to jakoś chyba może taka skłonność ludzka jest, że no trudno czcić coś, czego nie widać. I tak sobie pomyślałem, że może to jest ta trudność też nawet w życiu naszym teraz codziennym, kiedy no też mamy ten problem, że nie widzimy tego naszego Boga i wielu ludzi odchodzi od wiary, bo Bogiem staje się pieniądz, praca i różne rzeczy takie i tak sobie myślę nieraz nad to właśnie naturą człowieka, że tak ciężko przylgnąć do tego, co jest tak niewidzialne. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Bielsko.
Pan dotknął tutaj właściwie dwóch problemów. Pierwszy to jest ta kwestia, że Boga nie widać, a bóstwa pogańskie było w cudzysłowie widać, ponieważ Izraelici zgodnie z zaleceniem i przykazaniem dekalogu nie mogli wykonywać żadnej podobizny. W ogóle istot, a szczególnie Boga najwyższego, jedynego. Nie mogli malować go, nie mogli go rzeźbić i tak dalej. A człowiek ze swojej natury jest często wzrokowcem. My także w większości jesteśmy wzrokowcami. Dobrze byłoby widzieć więcej. I kiedy szli do swoich sąsiadów, na przykład widzieli, że ci sąsiedzi mają figurki Boga Baala, na przykład Aszery i tak dalej, Asztarte i różnego typu bóstwa. No i oni by też tak chcieli, a nie mogli. A jednak to, co widać, to jest łatwiej otoczyć jakimś zaangażowaniem kultycznym niż to, czy tego, którego nie widać. Owszem, okazało się, Pan Bóg nieraz i prorocy to piętnowali, mówił, że to są pogańskie bożki, nie istnieją, że to jest srebro i złoto, że to jest drewno, że są ulepione tylko, ale to są tylko posągi martwe, a to jest Bóg żyjący, więc różnica jest zdecydowana. Ale człowiek potrzebuje jako wzrokowiec nieraz takiego uzewnętrznienia także Boga. Nam jest łatwiej, bo my dysponujemy, nam nie zabrania się portretowania Boga, nie zabrania się portretowania Pana Jezusa i tak dalej. Oczywiście łatwiej jest wielu ludziom modlić się do Boga, widząc przed sobą obraz czy figurę Matki Bożej, przez nią modlić się do Boga, niż gdzieś, gdzie nie ma wizerunku, a przecież to nie o to w tej modlitwie chodzi, tylko nam jest po prostu łatwiej. I to jest jedna kwestia, którą Pan poruszył, zresztą słusznie, a druga to jest pytanie o hierarchię wartości, bo to już jest inny problem, że nieraz odchodzimy od, i również i my współcześni, od tego, że Bóg jest pierwszy, najważniejszy, bo jego miejsce zajmuje coś innego, pieniądz, sława, czy ludzkie różnego typu nałogi, słabości i tak dalej. Także i podobnie musiało takie zjawisko musiało w jakimś stopniu również występować wśród starożytnych Izraelitów i powodowało ich niewierności.
I mamy kolejny telefon, bo już czas powoli na podsumowanie naszej audycji. Po tym telefonie, co nastąpi, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Panie Krzysztofie.
Księże profesorze, czcigodny ojcze Januszu.
Drugi raz rano Pan i teraz Pan.
Krzysztof, prowadzić taką... Zastanawiałem się bardzo długo, dlaczego Panu Bogu jest potrzebna wiara, a żeby On mógł dokonać czegoś, co przekracza granice natury i sięga tego, co jest właśnie supranaturalne. I nie wiem, czy ksiądz profesor się zgodzi ze mną, że po prostu... Wiara jest potrzebna do tego, ażeby oddać Panu Bogu sprawiedliwość. A co to znaczy oddać Panu Bogu sprawiedliwość? To znaczy uznać Go i Jego świętość, że On mocą swojej świętości może dokonać tego, dlatego że On mocą swojej świętości nas stwarza, odkupia, uświęca i dlatego to jest ta kolaboracjone, to jest ta współpraca z Panem Bogiem na tym polu. I dlatego ta wiara tutaj jest indispensabile, absolutnie jest konieczna. Myślę, że ksiądz profesor, nie wiem, co ksiądz profesor sądzi na ten temat, w każdym razie bym bardzo prosił serdecznie o krótką modlitwę w Pelplinie na grobie mojego kochanego przyjaciela, księdza Janusza Pasierba, bo to tam są, ogromna nas przyjaźń łączyła jako historyków sztuki, no ale kapłan też niezwykłego formatu. Bóg zapłać, bo zawsze jednak dotykanie Słowa Bożego to jest ta Eucharystia, która nas buduje i prowadzi nas na te szczyty i wyżyny. Wiadomo, o co chodzi.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Czekamy też na wydarzenia sopranaturale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, księże doktorze.
Tak, no to pytanie dotyka kwestii wiary także w kontekście i cudów, i wiary Izraela, także o wierze była mowa, natomiast jej relacja do sprawiedliwości, do tego, co autorzy biblijni określają w języku greckim dikaiosyne, czy też do usprawiedliwienia, to jest temat, który jest motywem wiodącym u świętego Pawła, zwłaszcza w liście do Rzymian, w liście do Galatów, więc pewnie kiedy będzie któreś czytanie, drugie czytanie zapewne z listu świętego Pawła do Rzymian, a zresztą w ramach tego listu fragmenty słyszymy w ostatnich dniach również, to wtedy będzie okazja, by ten temat poruszyć, bo jest on ważny. Wiara a sprawiedliwość. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, to oczywiście we wtorek mam wykłady w seminarium w Pelplinie i udam się na cmentarz i pomodlę się jak najbardziej na grobie księdza profesora Janusza Stanisława Pasierba, wybitnego i historyka sztuki i poety.
I pora już powoli podsumowywać naszą audycję, drogi księże. Ksiądz doktor Wojciech Kardyś, diecezja pelplińska, wykładowca Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Mówiliśmy właśnie, że to Słowo Boże do nas też i przychodzi nam pod uwagę, pod rozwagę Ewangelia, ale pierwsze i drugie czytanie. I jest taka tradycja tych programów, że na końcu mówimy o tak zwanym zastosowaniu, prawda? Ksiądz profesor Witczyk do tego zachęca, żeby tak jeszcze to tak zebrać i w takim jeszcze taką zrobić, taką pigułkę, że tak powiem, no, resume o tego, co żeśmy mówili. Z czym mamy wyjść, z jaką myślami mamy wyjść po Ewangelii, po Eucharystii tej niedzielnej w naszym sercu?
No pewnie z radością, bo to jest też temat dominujący w tych czytaniach. Radość wynikająca z wyzwolenia. Raz jeszcze przypomnę, że według tego schematu odczytania dzisiejszych czytań proponuję wyzwolenie jako temat główny. Bóg wyzwala człowieka. Jezus, który miał boską moc i w nim się Bóg Ojciec objawiał, wyzwolił człowieka, który był niewidomy i jak się możemy spodziewać, ten człowiek przeżył wielką radość. I nie ma co się zresztą temu dziwić. Kiedy Bóg wyzwolił już nie pojedynczego człowieka, a cały naród, tu na etapie słów proroka Jeremiasza, była to dopiero jeszcze zapowiedź, na etapie słów wypowiedzianych przez psalmistę, zapowiedź już w przeszłości zrealizowana, dominuje temat radości. Radujcie się, weselcie się, wracają te słowa, powtarzają się jak refren. Bo Bóg jak wyzwala, to powoduje to radość człowieka. Tu będzie to radość narodu. Natomiast jeśli chodzi o trzecie czytanie, przepraszam, o drugie czytanie, jeśli chodzi o układ w lekcjonarzu, tam jest mowa, tam możemy wywnioskować to wielkie wyzwolenie całej już ludzkości z niewoli szatana, z niewoli grzechu. No i właśnie tu jest jedyny moment, w którym ja nie znajduję tej radości. Być może my jesteśmy zbyt mało, się cieszymy z tego, że Pan Bóg, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, że nas wyzwolił z tej niewoli. Być może, skoro ona, ta radość tu nie jest wspomniana, tak sobie teraz myślę, to niech będzie ona przesłaniem, byśmy bardziej potrafili się cieszyć z tego wszystkiego, co Bóg czyni, co Bóg nam daje, że nas wyzwala. Bo jaka byłaby straszna nasza kondycja, gdyby nie to wyzwolenie? My może na co dzień o tym za mało myślimy, być może powinniśmy bardziej za to Bogu dziękować, ale przede wszystkim powinniśmy się cieszyć i radować. Na koniec chciałbym przywołać podsumowanie w dwóch, trzech zdaniach, jakie Jan Paweł II, dzisiaj już święty, powiedział kiedyś w swojej homilii, analizując także te dzisiejsze czytania. Bartymeusz, uzdrowiony w cudowny sposób ze ślepoty, otworzył oczy i ujrzał przed sobą Jezusa, syna Dawida. Otwórzmy oczy naszej wiary, aby widzieć Chrystusa w pełnym świetle Ewangelii i patrząc oczyma wiary na tego, który jest pośrednikiem i kapłanem, jedynym pośrednikiem i kapłanem między Bogiem i ludźmi oraz kapłanem na wzór Melchizedeka, powtórzmy jeszcze raz i powtórzmy z większym uniesieniem i z większą siłą przekonania. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. A ja bym jeszcze dodał, tak żeby nawiązać do kontekstu naszej refleksji, wśród tych wielkich rzeczy chyba jedno z największych jest wyzwolenie, że nas wyzwolił z okowów zła i z tego faktu się trzeba po prostu cieszyć, radować, weselić.
Dziękujemy bardzo, cieszymy się właśnie i zawsze jesteśmy zadowoleni, kiedy słyszymy komentarze do Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Dziękujemy księdzu doktorowi za przybliżenie nam właśnie tutaj tych treści. Kogoś pozdrawiamy. Na koniec jest taki zwyczaj i obyczaj, i że gość nasz może kogoś pozdrowić. Ma taki przywilej.
No, pozdrawiam moich najbliższych rodziców, siostrę wraz z rodziną i z moimi siostrzenicami oraz z drugiej strony parafian, bo jestem rezydentem w parafii Wszystkich Świętych w Skurczu, więc pozdrawiam wszystkich parafian z księdzem proboszczem na czele i z księdzem wikariuszem Karolem.
A rodzice gdzie są? W jakim miejscu?
W Gdańsku.
Gdańsku. To pozdrawiamy. Ksiądz dr Wojciech Kardyś był dzisiaj naszym gościem. Zakończyła się audycja Szukając Słowa Bożego. My też serdecznie dziękujemy naszym słuchaczom za wszystkie telefony tworzące także naszą audycję.